Ze studia Voice House Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. W nowym wydaniu podcastu Technologicznie.
Dlaczego nie ma przedmiotu, który pomaga w tym, jak się uczyć dobrze, jak korzystać z tego typu narzędzi? Zobacz, że dzisiaj możesz wiedzieć o tych narzędziach i je wykorzystywać, a możesz nie wiedzieć i dzięki temu na przykład twój proces edukacyjny może być stratny.
Zapraszam do audycji, do oceny i do dyskusji. Dziś jest taka moda, żeby szukać zawodów, może nie jest to współczesna zabawa, ale stała się popularna, które znikną, bo przychodzi technologia, bo przychodzi AI. I zostawiając wiele innych zawodów, które na tej liście się znalazły, jeden z nich zdumiał mnie najbardziej. Nauczyciele języka angielskiego, a krok dalej, nauczyciele w ogóle. Bać się tego czy cieszyć?
Zależy od punktu widzenia, no bo możesz się cieszyć, będąc dzieckiem czy osobą dorosłą, której nie stać na przykład na korepetycje, albo masz utrudniony proces dostępu do edukacji i z punktu widzenia demokratyzacji tego dostępu absolutnie się cieszyć. Z punktu widzenia na przykład nauczycieli, czy w ogóle poglądu akurat na ten obszar, to bym powiedział, że to jest kwestia dyskusyjna, no bo czy to oznacza, że nie będzie nauczycieli? Albo czy to oznacza, że taki kompanion, czy taki przyjaciel dla nauczyciela albo dla ucznia w postaci technologii będzie tożsamy z nauczycielem, czy będzie tylko i wyłącznie dodatkiem w tej podróży edukacyjnej? No i na to pytanie moim zdaniem na dzień dzisiejszy odpowiedzi jako takiej nie ma, natomiast można się zastanawiać, jakie są opcje. Bo opcje dzisiaj uruchomione przez technologię no, są dużo szersze niż kiedyś i być może ten dyskomfort, który jest związany z edukacją albo poglądem związanym z pracą nauczycieli oraz sztuczną inteligencją, wynika moim zdaniem z dwóch rzeczy. Po pierwsze, z oczekiwaniem, że jakość kształcenia mogłaby być lepsza oraz z drugiego punktu widzenia, to jest indywidualizacji toku nauczania i uczenia się, który niekoniecznie z punktu widzenia szkoły na przykład być może dzisiaj jest realizowany.
Zakładam, że zgodzimy się razem, pewnie nasi widzowie z nami też, że edukacja będzie z nami dzisiaj dłużej niż nam się wydaje. Że jakby uczyć się, oduczać się, też uczyć oduczania się będziemy potrzebowali dłużej niż nasi rodzice na przykład. Więc technologia może nam w tym pomóc. I tutaj chciałbym, żebyśmy pilnowali tych dwóch obszarów, bo jedno to jest wykorzystywanie technologii także rozwijającej się dynamicznie dzisiaj sztucznej inteligencji dla ucznia, druga sfera, a może druga, ale nie ostatnia, to jest nauczyciel, bo zakładam, że też jeszcze są ci, którzy tworzą system edukacji w ogóle. To mogą być ministerstwa, ale niekoniecznie, nie? Że oni też mogą dzisiaj używać tej technologii do tego, żeby lepiej to zaprogramować, żeby to działało sprawniej albo personalizowało kontakt z dającym czy dzielącym się wiedzą lepiej niż do tej pory.
Bardzo optymistycznie. To ja zacznę tą bardziej pesymistyczną nutą, ale zacznę od pytania. W sensie, po co się uczyć?
Najprościej, gdybym miał odpowiedzieć, szczególnie w tym podcaście, żeby rozumieć.
Okej. No to zobacz, rys historyczny najpierw. Tak? Skąd się wziął proces takiej edukacji, czyli robienia rzeczy? Musiałeś robić rzeczy, żeby przetrwać, czyli trzeba było nabywać umiejętności po to, żeby coś potrafić robić. Tak. Zazwyczaj z racji skali w jakimś plemieniu, miejscu wcześniej było tak, że jeżeli ty potrafiłeś łowić, a ja chciałem się nauczyć łowić, to szedłem do ciebie, ty mi pomagałeś nauczyć się łowić. Ale jeszcze wcześniej większość umiejętności było nabierane z punktu widzenia rodziny, tak? Czyli tata, mama uczyli cię tych czynności i w ramach tej jednostki została ten proces edukacyjny był zamykany. No ale nie dało się specjalizować we wszystkim i ktoś był lepszy w łowieniu ryba, ktoś był lepszy w polowaniu albo w czymkolwiek innym, no i szedłeś do przysłowiowego sąsiada czy sąsiadki i uczyli cię tych nowych umiejętności. Później się zaczął problem ze skalowalnością tego, bo oprócz ciebie jako dziecka mogło być takich dzieci w wiosce jeszcze 10 czy 50, w wiosce czy w jaskini. I generalnie problem skali się zaczął pojawiać. Ta edukacja jeden na jednego przestała być skalowana. No i fast forward setki lat do przodu, siedzi 10 dzieci w klasie i próbujemy ten proces edukacyjny jakby przeprowadzić w sposób, który raczej nie został zakwestionowany z punktu widzenia uczenia się w większości krajów, w tym w Polsce, na przestrzeni ostatnich tam wielu 10 lat. To jest jakby aspekt semi-pesymistyczny, a teraz jeszcze bardziej pesymistyczny, jest taki, że z punktu widzenia życia większość ludzi pracuje 8 godzin, żeby żyć 4. Pracujesz 8 godzin, a tak naprawdę liczysz na to, że te 4, które będą po pracy, to będą te godziny, gdzie będziesz w cudzysłowie żył. Pracujesz 5-6 dni w tygodniu, żeby odpocząć jeden.
Nie? No, czasem dwa.
Sobota na sprzątanie. Pracujesz 8 godzin, ale próbujesz zjeść szybko w 15 minut. Nie? Pracujesz 8 godzin, śpisz 5. Pracujesz rok, żeby wziąć 2 tygodnie wakacji. Pracujesz 40-50 lat, żeby przeżyć 5-7 lat na emeryturze. I na koniec tak naprawdę jest szansa na to, że kontemplujesz zazwyczaj swoje ostatnie tchnienia, tak? W całym tym procesie.
Potem mi zadajesz pytanie, po co się uczyć, żeby mi teraz powiedzieć, że już nie będę potrzebował, bo właściwie ktoś zrobi to za mnie? Żebym nie tracił czasu.
Bo zobacz, że nabywanie umiejętności dzisiaj jest jakby z jednej strony może być procesem, który jest procesem narzuconym, mhm. czyli edukacyjnym, nie, w rozumieniu edukacji niezakwestionowanym. Może jest. Być procesem, który sam na sobie wyzwalasz, tak? Czy otoczenie na tobie wyzwala, żeby nabywać nowych umiejętności, bo musisz się kształcić po to, żeby rozumieć nowe rzeczy, radzić sobie mhm. w określonych sytuacjach i tak dalej. Ale z drugiej strony musisz go umieścić w jakimś czasie, który dla ciebie jest ograniczony. To powoduje tarcia. Do tego dochodzi technologia, która powinna, przynajmniej w teorii, mhm. powinna umożliwiać ci robić te rzeczy efektywniej. Problem jest taki, że nie zawsze chodzi o to, żeby robić czy uczyć się efektywniej, tylko żeby się uczyć właściwych rzeczy i tych właściwych rzeczy, które chcielibyśmy uczyć się efektywnie. I zobacz, że zazwyczaj w procesie edukacji, w szczególności w szkołach, lekcje opierają się zazwyczaj na pasywnym uczeniu się, tak? Czyli osoby słuchają, drugie osoby mówią, ewentualnie robisz notatki, ale nie ma takiego angażowania się w aktywne rozwiązywanie problemów. I tak wygląda wiele wykładów, większość lekcji w szkołach. No i oczywiście zaczynają się później problemy związane z efektywnością takiego procesu w dwóch obszarach. Pierwszy to jest, po pierwsze, uczysz się, że tak powinna wyglądać edukacja, co jest nieprawdą, a po drugie, uczysz się w ten sposób, co jest nieefektywne, tak? No bo w takim formacie jakby pasywnym masz trudności z zachowywaniem informacji, twoja uwaga nie jest w stanie, jeszcze w szczególności dzisiaj, tak? Tutaj jest negatywny wpływ elektroniki, gdzie większość osób nie jest w stanie przez długi czas skupić się na jednej rzeczy, ale nawet jeżeli by potrafiła lepiej, to to nie oznacza, że jesteś w stanie te 60 czy 45 minut wysiedzieć w pełnym skupieniu, słuchając po prostu, jak ktoś do ciebie mówi i w międzyczasie mieć taką absolutną atencję, tak? I takie rzeczy jak na przykład aktywne uczenie się, czy głębokie słuchanie, to są takie rzeczy, o których sobie kiedyś rozmawialiśmy i niekoniecznie wtedy się dzieją i to jest bardzo trudne. I teraz przychodzi technologia, w szczególności w obszarze tym sztucznej inteligencji i obietnica jest taka, że to w takim razie będzie to robione efektywniej. No i teraz zaczyna się pytanie, co to znaczy efektywnie. No bo jak sobie weźmiesz tą teorię dotyczącą wprowadzania na przykład laptopa do szkół, samo wprowadzenie laptopa do szkoły nic nie daje, tak? Chodzi o to, w jaki sposób takie narzędzie będzie używane w procesie edukacyjnym i czy ktoś w tym procesie zadaje sobie pytanie, mamy nowe urządzenie, które być może usprawnić ten proces edukacyjny, jak w takim razie ten proces edukacyjny powinien wyglądać, wykorzystując, nie wiem, komputery, tablety czy cokolwiek innego. I dzisiaj powinno być pytanie, jak ja jako nauczyciel, albo jak ja jako uczeń, albo jak ja jako rodzic mogę zastanowić się nad procesem edukacyjnym z punktu widzenia wykorzystania sztucznej inteligencji. Pierwszy, nie lubię tych przykładów z ChatGPT, ale niech będzie przykład z ChatGPT, wchodzisz do ChatGPT i mówisz, poproszę o wypracowanie na temat X, tak, a drugi to jest nauczyciel, który mówi do uczniów, wygenerujcie wypracowania w ChatGPT i przynieście je na lekcję, a później na lekcji wszyscy siedzą i szukają problemów i ewentualnie tego, jak można inaczej coś ująć na przykład w tym miejscu, co już też jest jakąś techniką uczenia się czy nabywania innego rodzaju kompetencji.
Rozumiem, że dziś jesteśmy też już na takim etapie, że wielu z nas usłyszało o co-pilocie do różnych naszych zadań. Zwykle to byli ludzie biznesu, ale pewnie nie tylko. Tak samo nauczyciel może dzisiaj mieć swojego co-nauczyciela, jak uczeń może mieć swojego co-ucznia, który będzie mu pomagał w tym procesie. Pierwszy przypadek, zaprojektować ten proces uczenia, a drugi wykonać dobrze ten proces uczenia, czy nie?
To jest dobre pytanie i zobacz, jak tutaj można dostrzec od razu różnicę w dostępie do narzędzi, dlatego że narzędzi dla nauczycieli jest mniej. Z dwóch powodów. Mniej atrakcyjny rynek, tak? Sektor, czym nauczyciele musieliby korzystać, czy muszą korzystać z narzędzi w ramach, nie wiem, własnych budżetów, własnych pieniędzy. Jakby ten rozwój usług do sektora edukacyjnego jest wolniejszy ze względu na proces zakupowy i tak dalej, i tak dalej. No ale po stronie konsumenckiej narzędzia są mega dostępne. Tak. Rozmawialiśmy czy o Duolingo, czy o Khan Academy i to jest bardzo pomocne i prowadzi do demokratyzacji tego procesu nauczania się. I dzisiaj zarówno posługując się tymi dwoma przykładami, tak, czyli Duolingo, jak i Khan Academy, mają swoich takich co-pilotów do uczenia się, czyli twoich korepetytorów, którzy pomagają ci się uczyć. Na razie to są jeszcze na zaproszenie te opcje i w języku angielskim, natomiast tak naprawdę umożliwiają ci posiadanie takiego twojego własnego korepetytora w trakcie twojego procesu nauczania. I w przypadku Khan Academy to jest naprawdę niesamowite rozwiązanie. Uwzględniając fakt, że Khan Academy jako produkt jest fantastycznym narzędziem, który jeżeli uczysz się na przykład matematyki i masz do rozwiązania jakiś rodzaj problemu, nie wiem, wyrażenia albo ułamki, niech będą ułamki. I nie wiesz, jak podejść do procesu tłumaczenia ułamków, to tam jest 3 czy 4 sposoby są podane. Zazwyczaj w szkole będzie ci przedstawiony jeden sposób. Jeden,
tak jak nauczyciel się nauczył, tak nauczy.
Na przykład, tak. Oczywiście to nie oznacza, że każdy nauczyciel tak robi, tak? No, ale jakby weźmy średnią w dół i nagle się okazuje, że jeden z tych 4 sposobów może na ciebie zadziałać lepiej niż pozostałe 3 i dzięki temu będziesz w stanie to robić. No i jeżeli później masz tego tutora, z którym możesz przepracować poszczególne rzeczy, zadania, zadać pytania, i ja nie rozumiem w tym miejscu, utknąłem w tym miejscu, nie na zasadzie tylko oglądasz filmik wideo w takim Khan Academy i nie zrozumiałeś, no to tam obejrzyj jeszcze raz, tylko na zasadzie dokładnie w tym miejscu utknąłem. Co tutaj się zadziało? Po to, żeby wytłumaczyć, tak? I jednym z takich dobrych promptów, jak się pracuje z ChatGPT na przykład, to jest taki prompt, który się nazywa Explain me like I'm five. Mhm. I to jest bardzo skuteczne, nawet oczywiście polecam również dorosłym. Jest. No bo jeżeli czegoś nie wiesz, to możesz zadać pytanie, takie jakby łopatologicznie mi proszę wyłożyć ten temat. Są oczywiście takie narzędzia typu Lexia, to jest genialne narzędzie związane z czytaniem i fonetyką w procesach edukacyjnych, ale należałoby, w zasadzie możesz dostrzec dwa takie ruchy. Pierwszy ruch jest następujący. To jest ruch związany z obniżaniem poprzeczki, ja chciałem użyć słowa ogłupianiem, modyfikuje się programy nauczania po to, żeby pewnych rzeczy nie było w tych programach nauczania, dlatego że być może średnio część osób sobie z tym nie radzi. Czyli nie dźwigamy poprzeczki pod tytułem, jak uczyć lepiej rzeczy, które są ważne, tylko wyjmijmy coś z tego programu nauczania, bo być może to jest za trudne. To jest ten przykład algebry w Stanach Zjednoczonych, tak, gdzie algebra na poziomie podstawowym jest wyłączana z procesów nauczania, ponieważ rzekomo powoduje nierówności. I okej. Natomiast dzieci w Polsce uczą się tej samej algebry i generalnie rzecz biorąc radzą sobie całkiem nieźle, uczą się nawet wcześniej, bym powiedział. Natomiast później dochodzi do takiej sytuacji, w której rzeczy, które są ciekawe, które by były przydatne, nie są uwzględniane na przykład w programach nauczania, dlatego że czas do aktualizacji i wiele innych aspektów, od prawnych po polityczne...
Kanony lektorszkolnych i inne.
Nie dzieją się. Tak. A w międzyczasie ten twój tutor w postaci sztucznej inteligencji nie będzie miał części z tych problemów, będzie miał trochę inne problemy, bo pamiętasz naszą dyskusję dotyczącą tego, kto sprawia, że ten tutor jako sztuczna inteligencja ma poglądy takie, a nie inne. No tak. Tak? I to jest też ważna rzecz. Natomiast jeżeli mówimy o takich rozwiązaniach jak na przykład w Khan Academy, no to tam możemy, jakby na szczęście polityki nie mamy, tylko mamy pomoc w nauczaniu matematyki czy określonych przedmiotów.
Czy tutaj też chodzi o to, że teraz dzięki wykorzystaniu technologii, w tym znaczeniu, w którym my o tym rozmawiamy, AI, możesz mieć tych tutorów nieskończoną liczbę, że oni mogą mieć nieograniczoną wiedzę, że możesz nie ograniczać się tylko do tego, że mam 45 minut lekcji, jestem jedynym nauczycielem w 30-osobowej sali, więc nie ogarnę tego inaczej, a technologia pozwoli mi dać tym moim 30 uczniom 30 tutorów, którzy mogą na 30 różnych sposobów co najmniej pójść z nimi w danej algebrze głębiej, inaczej?
Jest jedno miejsce, na którym to się może wywalić, albo się wywala, to jest, musisz chcieć się uczyć. Żeby to się wydarzyło, co powiedziałeś, najpierw musisz mieć jedną rzecz, musisz chcieć się uczyć. Sobie zadasz pytanie, kto zachęca do tego, żeby się uczyć, albo kto mówi, co znaczy dobre uczenie się. I tego brakuje, nie? Czyli dlaczego nie ma przedmiotu, tak? Czy są fajne książki, ale dlaczego na przykład nie ma przedmiotu, który pomaga w tym, jak się uczyć dobrze, jak korzystać z tego typu narzędzi. Zobacz, że dzisiaj możesz wiedzieć o tych narzędziach i je wykorzystywać, a możesz nie wiedzieć i dzięki temu na przykład twój proces edukacyjny może być stratny. I teraz, jeżeli masz takiego tutora jednego, bo dzisiaj ten przykładowy ChatGPT czy jakiekolwiek inne narzędzie, możesz spróbować zamienić w swojego tutora. Możesz zrobić prompt pod tytułem chcę się uczyć X, ty jesteś moim tutorem, oto jest problem. No i teraz przechodzimy do tego, jak dobre albo jak słabe są te modele sztucznej inteligencji. Dlatego, że model, nie wiem, 3 albo 3,5 GPT w zakresie matematyki radzi sobie bardzo słabo. Model 4 też bzdury, aczkolwiek to nie oznacza, że nie mogą powstać na przykład specjalistyczni tutorzy w zakresie na przykład określonych przedmiotów, którzy ci pomogą i te wyniki na przykład związane z matematyką czy tłumaczeniem matematyki będą bardzo dobre. Ale nie tylko chodzi tutaj o samą matematykę, bo też pozostałe przedmioty albo też inne problemy, które chciałbyś rozwiązywać. Na przykład jak napisać jakiś esej, tak? Albo co się składa na, nie wiem, dobre wystąpienie pod względem retoryki i erystyki tematu, który chciałbym omówić. I dzisiaj nie ma jeszcze odpowiedzi, czy to jest tak, że będzie jeden produkt. Moim zdaniem byłoby ciężko postawić tezę, że po prostu będzie jeden tutor. Być może będzie tak, że jakaś marka zdobędzie część tego rynku i będzie bardzo popularna. Duolingo może być przykładem i tutor w zakresie nauczania języka to jest ten, który jest zbudowany Duolingo, więc korzystasz z tego tutora, ponieważ lubisz ten produkt. Jeżeli chcesz, nie wiem, uczestniczysz w procesie nauczania K12 i nie wiem, korzystasz z Khan Academy, no to tam jest ten tutor. Są rozwiązania typu, nie wiem, Brainly na przykład swój czat też stosuje, więc to są firmy, które eksperymentują i oczywiście mogą być nowe firmy, takie, które byłyby firmami AI first. No i są istniejące firmy w sektorze edukacyjnym, które po prostu będą adoptować tego typu
czy produkty. Dzisiaj, gdybym miał szkołę językową, powinienem się czuć na rynku zbędny już za chwilę, czy nie?
Nie. Ja przy całej mojej sympatii i optymizmowi w stosunku do technologii, pesymizmowi w stosunku do ludzkiej inteligencji, powiedziałbym, że zawsze będą osoby, które będą potrzebowały
Człowieka.
Człowieka. Mhm. Dlatego, że to jest taki aspekt, który jest bardzo ważny z punktu widzenia budowania relacji, interakcji, próby zrozumienia. Czy teraz określone technologie mogą być doskonalsze w tym zakresie? Na pewno.
Bo nawet myślę sobie, gdybym próbował chałupniczo poskładać z tych rzeczy, które dzisiaj są, no to gdybym wziął sobie AI w kontekście głosu, AI w kontekście właśnie nauki języków, no to jestem w stanie już mieć jakiegoś gościa czy gościówę, która mnie przez pewne zagadnienia językowe prowadzi. Prawda? Okay. I nie potrzebuję do tego fizycznego człowieka.
To zobacz taki przykład. Wyobraźmy sobie, że uczysz się nowego języka. Mhm. Prawdopodobnie twoim pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o naukę nowego języka, będzie jakiś rodzaj produktu technologicznego, być może właśnie takiego tutora związanego ze sztuczną inteligencją. Ale wyobraźmy sobie, że w pewnym momencie potrzebujesz więcej rozmów i interakcji z jakąś osobą, czy to jest native speaker, czy osoba, która cię będzie uczyła, korepetytor i tak dalej, i tak dalej. Potrzebujesz wtedy interakcji z drugą osobą i zdecydujesz się na miks prawdopodobnie obu tych rozwiązań. Czyli nie albo, tylko i. Tak? Mhm. Ja, jeżeli miałbyś na przykład pracować, nie wiem, ze speaking coachem, tak? No to są rzeczy, które możesz wyczytać w najlepszych książkach. O, nie wiem, retoryce, o erystyce, o wystąpieniach i tak dalej, tak? O mowie ciała, ale jeżeli się nie pojawisz z daną osobą, nie przerobisz pewnych rzeczy,
nie zobaczysz,
nie zobaczysz siebie i nie zobaczy ktoś ciebie obok i oceni, to będzie to trudniej. I teraz w pewnych tych etapach technologia będzie pomagać, ale nie zawsze. Ja mam w ogóle taki problem z tym stawianiem tej sprawy zawsze, że to jest albo, nie? Tak, czyli człowiek, sztuczna inteligencja, i to jest albo. I ja raczej to stawiam cały czas tą tezę, że to jest po prostu współpraca.
Myśląc nawet, czy pytając o to, może trochę prowokacyjnie, ale jakby zastanawiam się właśnie, gdzie tutaj dzisiaj ta technologia może wejść i powiedzieć takiemu nauczycielowi, kochany, to te najbliższe 2-3 etapy masz wolne, skup się na czymś innym, może sam się dokształć, albo nie wiem, weź inną grupę dzieciaków. Ja zaczynam te 2 z technologią, a na trzecim już się spotkamy fizycznie. Nie? I wtedy, tak jak mówisz, nie będzie albo, tylko to jest fajne uzupełnienie i poszerzenie możliwości, szybsze niż do tej pory. Nie?
Zobacz, jaki będzie dobry przykład. W latach 70. jak się pojawiły kalkulatory, to najpierw był taki moment pod tytułem, że kalkulatory jakby były bardzo chętnie wprowadzane do klas. Później był taki moment pauzy pod tytułem nie. Były protesty na ulicach nauczycieli, że nie wolno korzystać, nie powinno się zlikwidować te kalkulatory i tak dalej. No i później kalkulatory jakoś były używane w klasach. No ale co się pomiędzy tymi cyklami wydarzyło? W momencie, kiedy był ten hura optymizm pod tytułem kalkulator w klasach, nie muszę już liczyć, to była pierwsza taka teza, ale później była cofka. Dlaczego była cofka? Bo zobaczono negatywny jakby efekt tego pod tytułem wyoutsourcowania umiejętności podstawowej, wykonywania podstawowych rachunków w swojej głowie na rzecz kalkulatora. I później się okazało, że ktoś nie potrafił tabliczki mnożenia, albo inaczej, nie to, że nie potrafił tabliczki mnożenia, nie potrafił liczyć w swojej głowie. Nie potrafił przeprowadzać procesu w swojej głowie, procesu myślowego w zakresie jakiejkolwiek arytmetyki w głowie. Outsourcował to do kalkulatora. Więc zrobiono cofkę i później dopiero i ta cofka spowodowała protesty, no bo słuchajcie, te kalkulatory się pojawiły, dzieci nie umieją liczyć, zakazać AI, zatrzymać pracę, cokolwiek. Więc ten proces się powtarza, bo możemy to samo mówić o samochodach, o rowerach, o jakichkolwiek technologiach, które były. O linijkach w szkołach, to samo było z linijkami w szkołach. Była katastrofa, nie? Linijki w szkołach, jak to można?
O cyrklu nie wspominając.
Dokładnie, nie? Zobacz, że w momencie, kiedy nastąpiły te protesty, później tak naprawdę przeszliśmy do etapu, najpierw musisz zrozumieć, w jaki sposób dokonywać dodawania, odejmowania, dzielenia i mnożenia. I musisz wiedzieć, jak się to robi, musisz potrafić to robić, ale jeżeli później będziesz potrzebował kalkulator, to dzisiaj sobie odparasz ten kalkulator na swoim telefonie, komputerze i tak dalej, ale być może z punktu widzenia na przykład ćwiczenia, podstawowe kalkulacje w zakresie, nie wiem, mnożenia do 100 po prostu robisz w swojej głowie. Gorzej by było, jeżeli w zakresie 100 wyjmujesz kalkulator i próbujesz policzyć rzeczy. No to bym powiedział, że ten kalkulator raczej jest symptomem
problemu. Ale wiesz co, dotknąłeś, myślę, tej ważnej rzeczy, w której jesteśmy dzisiaj w ogóle dyskutując o technologii i o jej rozwoju właśnie w kontekście AI-u, że bardzo szybko ustawiła się ta dyskusja właśnie w ten sposób. Przyjdzie i zabierze, przyjdzie i zniszczy, przyjdzie i odbierze, czyli to albo twoje, a nie szukania sposobów, w których można by było ją wykorzystać. Dlatego zastanawiam się w kontekście nauki języków, czy właściwie czegokolwiek, czego chcielibyście, szanowni słuchacze, rozumiem, że mamy dzisiaj dobry czas do tego, żeby znajdywać sobie coraz to więcej narzędzi, które są w stanie usprawnić, przyspieszyć, potanieć trochę tego typu rzeczy, czy co?
Po pierwsze dać dostęp do większego wachlarza możliwości.
Okay.
Nie? No bo jeżeli dla mnie największym wachlarzem możliwości to było to, że otworzysz sobie encyklopedię i tam sobie wyeksplorujesz hasło. Jak nie zrozumiałeś hasła, to sobie jakby
twój
sorry.
Problem.
Nie?
Tak jest.
To ci otwiera szerszy wachlarz możliwości. Druga kwestia, otwiera ci też możliwość indywidualizacji odpowiedzi na twoje problemy. Czyli jesteś w stanie, nie tak jak na poziomie klasy pod tytułem, to jest materiał, który jest na ścianie i teraz rozumiesz, nie rozumiesz. Jedno dziecko nie zrozumie w tym miejscu, drugie dziecko nie zrozumie w tym miejscu, ale oboje potrzebują pomocy. Mhm. Nie? Tylko nie jesteś w stanie tego zidentyfikować, jeżeli tych dzieci będzie 20 czy 30. Kontrargument do tego, i to jest rzecz, która jest moim zdaniem bardzo ważna i w procesach edukacyjnych często pomijana, jest to, że istnieje coś takiego, co się nazywa problem 2 sigma. I był taki gość od Benjamin Bloom, który się zajmował badaniem efektywności nauczania, edukacji. Został zidentyfikowany taki problem, który się nazywa problem 2 sigma. I teraz na czym to polega? Chodziło o wzrost wydajności. Uczniowie, czy w ogóle każda osoba, która uczy się w formie zindywidualizowanej, w szczególności w formie tutoringu, czyli one-on-one, jest o 2 odchylenia standardowe, może być lepsza niż osoby, które uczą się w grupie. Żeby było jasne, te 2 sigma, czy te 2 odchylenia standardowe, to jest bardzo dużo. Dlatego, że, no dobra, nie wchodźmy w...
Ale dużo.
Nie wchodźmy
w... Zabrzmiało, że dużo.
Dokładnie. Ale generalnie rzecz biorąc, to jest dużo. To jest taka rzecz, która jest bardzo trudna. Chyba zaryzykowałbym tezę, była bardzo trudna do tworzenia w zakresie produktów technologicznych. Dzisiaj w przypadku części tych modeli sztucznej inteligencji jest to próba odtworzenia tego zindywidualizowanego toku uczenia się czy rozwiązywania jakiegoś problemu w postaci posiadania właśnie tego, nazwijmy sobie, co-pilota do edukacji, czy też zindywidualizowanego korepetytora. I teraz może pojawia się problem oczywiście jakości tego korepetytora, tak? No bo to jest kwestia jakby jedna, ale druga jest taka, że jeżeli masz możliwość dostępu do zindywidualizowanego modelu sztucznej inteligencji, który pozwala ci te problemy rozwiązywać, to być może ten problem 2 sigma przestaje istnieć.
Czyli
tak?
Technologia czyli pozwala zasypać tę granicę.
Dokładnie,
różnicę.
Tak.
Wyrównać w jakimś sensie.
Sprawić, że to, co do tej pory było dostępne jedynie w formie człowieka w indywidualnym toku nauczania, jest już również możliwe za pomocą technologii. Więc ten przykład ze szkołą językową, który podałeś, będą osoby, które będą chciały chodzić na zindywidualizowane lekcje czy korepetycje językowe. Tak? Ale zobacz, że z punktu widzenia na przykład chodzenia na korepetycje pojawia się problem modelu biznesowego. Mhm. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że idziesz na korepetycje z jakiegoś przedmiotu i cena tych korepetycji wynosi 50, 100, 150 zł za godzinę, podczas gdy miesiąc dostępu do określonego rozwiązania, które umożliwia ci dostęp do korepetytora w postaci sztucznej inteligencji, kosztuje 100 zł, ale na miesiąc. Mhm. I masz dostęp do tego codziennie, w każdej chwili. Co się dzieje, jeżeli chciałbyś, żeby te korepetycje były codziennie? Może się okazać, że twój nauczyciel czy nauczycielka, jeżeli są bardzo dobrzy w tej dziedzinie, to raczej są obłożeni. I być może nie będą mieli dla ciebie czasu. Czy to oznacza, i być może oznacza to z punktu widzenia modelu biznesowego, że korepetycje u bardzo dobrych korepetytorów będą po prostu droższe, ale zawsze pozostaje ten środek albo bardzo słabych korepetytorów, którzy do tej pory, jeżeli chodzę do bardzo słabego korepetytora, ale to jest jedyny, który jest niedaleko mnie, albo jedyny, który jest dostępny, ale jest bardzo słaby, to dlaczego miałbym płacić tej osobie, skoro mam dostęp do korepetytora, który potrafi wytłumaczyć rzeczy być może kilka razy lepiej i zasób wiedzy jest kilka razy większy oraz dostępność z punktu widzenia mojego czasu jest elastyczna. No i to jest moim zdaniem problem, nie tyle kwestia tego, czy to jest człowiek, czy to nie jest człowiek, ile kwestia modelu biznesowego oraz odpowiedzi na moje potrzeby z punktu widzenia edukacji.
Dzisiaj na poziomie, na jakim jesteśmy z rozumieniem tej technologii i też jej rozwojem, to jest problem dostępności, właśnie tego, że jeszcze nie wiem, na poziomie szkoły nie ma rozwiązań systemowych, czy na jakim etapie jest rozwój AI-a w kontekście edukacyjnym?
Masz w szczególności w tej części konsumenckiej, produkty, które już dzisiaj są dostępne.
Okay.
Tak? Nie zanosi się na to, żeby w tym obszarze cokolwiek, czy ten postęp technologiczny zwalniał, ani nie ma takiej potrzeby, wręcz przeciwnie, po prostu masz dostęp do jeszcze lepszych narzędzi. Jeżeli dzisiaj korzystałeś, nie wiem, robiłeś swoje lekcje na Duolingo, uczyłeś się jakiegoś języka i robiłeś zadanka codziennie, ale zaraz masz dostęp jeszcze do korepetytora, gdzie możesz powiedzieć, ja mam cały czas problem w tym obszarze. Tak? Mm-hmm. Dlaczego? Tam masz wyłożoną teorię, w jaki sposób, jakie są problemy, co można zrobić, żeby zindywidualizować ten proces, no to jest ekstra. Z drugiej strony zazwyczaj jest tak, że podobnie jak w biznesie, że ten sektor edukacyjny, czy B2B, próbuje nadążyć też często za trendami konsumenckimi, czyli coś pojawia się, oczekiwania konsumentów rosną, więc automatycznie oczekują, że tego typu produkty będą dostępne, czy to w szkole, czy w procesie edukacyjnym, czy w firmach, w których pracujemy, i to jest normalne. Ale będzie zawsze tak zwany lag, ze względu głównie na, po pierwsze, biurokrację, ze względu na niedoinwestowanie, czyli brak pieniędzy, no i oczywiście również ze względu na to, że ten poziom intelektualny albo poziom wymagań intelektualnych jest obniżany.
Myślę też o tym, na ile dzisiaj tą technologią możemy obdzielić uczniów na różnym poziomie intelektualnym, na ile powinniśmy bać o tą granicę inicjacji technologicznej, na ile to jest coś tylko dla liceów, na ile to jest coś tylko dla studentów, a na ile to może być coś także dla przedszkolaków. No, niżej nie schodzę. Jak czujesz?
Wyobraźmy sobie sytuację przedszkolną. Taki produkt, który pozwala ci wygenerować wieczorem bajkę dla twojego dziecka. Możesz wziąć książkę z półki. Oczywiście to uczy wielu rzeczy, ta książka z półki. Tego, że warto mieć książkę, tego, że można czytać, tego, że ktoś to dla ciebie czyta, tak? Ktoś bliski i tak dalej.
Jest bardzo
rzeczy związane. Ale są takie produkty, które pozwalają ci na przykład wygenerować bajkę, jeszcze nie twoim głosem, ale wygenerować bajkę z twoją córką czy synem jako główną postacią tej bajki, z jakąś określoną przygodą, odpowiadającą na określony temat. Na przykład, moje dziecko w ostatnim czasie ma problemy z pewnością siebie, więc wygeneruj mi bajkę o pewności siebie. No i ta bajka jest wygenerowana danego wieczoru i tak dalej. Do tego typu produkty się już pojawiają. One nie są jeszcze bardzo dobre, no ale z perspektywy czasu będą coraz lepsze. No i nagle się okazuje, że możesz ją przeczytać, a być może będzie mógł twój głos automatycznie wygenerowany przeczytać. I to ma różnego rodzaju implikacje, jakby ja ich nie oceniam, natomiast to nie jest tak, że to są tylko i wyłącznie technologie, które muszą być na przykład wpięte w proces taki szkolny, bo nie muszą. Z drugiej strony też zobacz, że cały czas jest ten trend związany z uciekaniem od procesu szkolnego. Z jakiegoś powodu te korepetycje są i one mogą być dlatego, że ktoś chce być w jakiejś dziedzinie lepszy oraz dlatego, że ktoś musi zdać na określonym poziomie określone rzeczy po to, żeby do tego procesu edukacyjnego się dostosować. Czyli musisz zdać na egzaminie, żeby tam zrobić coś następnego i tak dalej. I ta druga część raczej się spotyka, nie spotyka się, a powinna się spotykać raczej z krytycyzmem po to, żeby, nie chodzi o to, żeby się uczyć, żeby zdać określony egzamin na określonym poziomie i to ci ma dać furtkę, tylko chodzi o to, żeby rozumieć rzeczy na określonym poziomie, dzięki czemu możesz sobie dalej pracować. Zresztą w niektórych modelach edukacyjnych jest tak, że jeżeli pewnych rzeczy nie przerobiłeś, to nie zdasz do następnej klasy. I to jest naturalny proces. Czyli to nie jest tam, jesteś głąbem, więc
tak.
Nie ten, tylko jest to po prostu naturalny proces. Zresztą ten wspomniany Bloom proponował dokładnie takie rzeczy, żeby ten proces edukacyjny, jeżeli się czegoś nie rozumie, nie opanowało podstaw w pewnym zakresie, to się po prostu nie powinno przechodzić dalej w procesie edukacyjnym. I na przykład w krajach skandynawskich bardzo popularne jest powtarzanie z perspektywy podstawy programowej, powtarzanie pewnych działów po to, żeby je lepiej zrozumieć w klasie.
Myślę też o tym, na ile dzisiaj, mówiąc o edukacji cały czas, najpierw powinniśmy skupić się na tym, żeby się nauczyć technologii, czy korzystania z niej, a dopiero potem się za nią zabierać, a na ile to są już tak gotowe rozwiązania, że na tym cywilnym rynku, czyli poza szkołą, jesteśmy w stanie brać co jest i wykorzystywać do momentu, w którym uznamy, że albo wszystko ogarnęliśmy, albo jest enough.
Dobre pytanie. To jest ciekawe, bo z perspektywy Polski raczej problemem jest to, że bardzo wiele rozwiązań edukacyjnych po prostu nie jest dostępne w języku polskim. To bym powiedział, że jest jakimś problemem, dlatego że wtedy ta bariera językowa jest spora bardzo często dla rodziców, ona jest większa niż dla samych dzieci.
Bo one nie są dedykowane dla edukacji jeszcze, tak? One są dedykowane, są zrobione?
Nie, dlatego że w większości, tak naprawdę z punktu widzenia biznesowego, dlatego że dla większości tych firm nie opłaca się robić tego w języku polskim, ponieważ Polska nie będzie dla nich zbyt atrakcyjnym rynkiem z punktu wydawania pieniędzy. Gdyby więcej pieniędzy na przykład było wydawane, nie wiem, w obszarze edukacyjnym na produkty, tym więcej byłoby tego typu dostępne. To nie oznacza, że nic nie jest, tylko po prostu część tych rozwiązań nie jest robione. Czy ten rynek polski jest gdzieś tam pomijany i przede wszystkim tworzony na rynki anglo, hiszpańsko i chińskojęzyczne. Natomiast zobacz, że niestety nie ma problemu z adoptowaniem przez dzieci takich rozwiązań jak TikTok na przykład. No nie ma problemu. Nie? I pytanie jest, czemu jest taki fokus na adoptowanie tego typu rozwiązań, albo inaczej, jest przyzwolenie na adoptowanie tego typu rozwiązań, mimo tego, że wiadomo, że szkodzą, versus na przykład rozwiązań w zakresie edukacji w formie elektronicznej, które spotykają się z jakimś rodzajem ostracyzmu z punktu widzenia dlatego, że są akurat w formie elektronicznej. Tutaj jest jakiś dysonans. I ten dysonans będzie z racji tego, że te technologie konsumenckie są po pierwsze łatwiej dostępne, więc łatwiej adoptowalne, ale czasami ich impact będzie dużo bardziej negatywny, ponieważ umiejętność, nie wiem, później skupienia się, logicznego myślenia albo postrzegania i tak dalej, i bierzesz później te dane dotyczące na przykład prób samobójczych wśród dziewczynek w wieku między 10 a 18 lat i na przestrzeni ostatnich 4 do 5 lat jest wzrost wykładniczy. Pozostają pytania dlaczego. Później bierzesz chłopców, czy bierzesz próby samobójcze wśród nastolatków u chłopców albo u dorosłych mężczyzn. znowu. I później się zaczyna odpakowywanie tego, tak? No ale jest tam jakiś wpływ negatywny, czy social mediów, czy elektroniki w tym procesie. Ja to mówię przy całej mojej jakby takim optymistycznym spojrzeniu na technologię. Tylko jest zawsze problem też zatracenia albo używania określonych rozwiązań.
Stąd właśnie to moje pytanie. Na ile dzisiaj wiedząc, że ona jest, że ona się tak dynamicznie rozwija, że ona jest w stanie czasami wspierać, czasami wręcz zastępować pewne osoby na pewnym poziomie, na ile powinniśmy poświęcić chwilę, żeby ją dobrze zrozumieć, postawić sobie być może jakąś granicę, albo znaleźć te obszary w naszej potrzebie edukacyjnej, w których dobrze by było zaprząc technologię, a które spokojnie możemy odpuścić i robić to po staremu czy po analogicznemu.
No ale byłoby super. Zobacz, co by się stało, kiedy z punktu widzenia indywidualnego, bo wydaje mi się, że w szkołach czy w procesie takim tradycyjnym, procesie edukacyjnym, to są mądrzy nauczyciele, którzy wiedzą, jak to powinno być zrobione i wydaje się, że są za mało słuchani. Albo generalnie, rzecz biorąc, po prostu system edukacyjny niekoniecznie pracuje po to, żeby uczyć w ten sposób. Bo też trzeba pamiętać, że proces edukacyjny w idei powinien polegać na tym, że wszyscy potrafimy robić rzeczy, które są ważne, potrzebne i dzięki temu jakby kolektywna mądrość jako nie wiem, narodu, czy na poziomie takim grupowym się zwiększa, ale nie zawsze jakby ten tradycyjny proces edukacyjny w tym pomaga. Więc sięgasz po alternatywne metody nauczania, po różnego rodzaju aplikacje, czy to do korepetycji, czy do zrozumienia jakichś przedmiotów i zaczynasz się uczyć. I tam ta technologia ci pomaga, ponieważ jest łatwiej dostępna. I jeżeli jest łatwiej dostępna, to teraz powinieneś sobie zadać pytanie, ok, to w sensie na co chcę poświęcić swój czas i przede wszystkim to zaplanować teraz. To są rzeczy, które będę robił w taki sposób. To są rzeczy, gdzie będę korzystał z aplikacji, to są rzeczy, gdzie będę korzystał z podręcznika, to są rzeczy, gdzie będę chciał korepetytora i tak dalej, ale masz na to jakiś plan.
Plan albo masz określony czas, w którym chciałbyś na przykład zdobyć jakąś potrzebną ci wiedzę i wiesz, że technologia na przykład może sprawić, że zrobisz to szybciej, nie? Albo że nauczysz się szybciej, albo że masz właśnie tak, jak wiele razy mówiłeś w tej naszej rozmowie, są obszary, które generalnie możesz rozumieć, ale są takie części tych generalnych obszarów, które rozumiesz, w których potrzebujesz się doszkolić, albo jest obszar, którego zupełnie nie rozumiesz i potrzebujesz wejść w niego głębiej. I tutaj na przykład może technologia, jak rozumiem, pomóc.
Tak, ja nawet ćwiczyłem w zeszłym tygodniu taki prompt do GPT, bo tutaj muszę się nauczyć rzeczy X, mam na to 14 dni, jak powinien wyglądać mój plan.
Aha, w ten sposób.
I dostałem informację.
Ścieżka.
Powinno być tak, tak, to tyle godzin mniej więcej na to, tyle godzin na to. Później pytanie, do jakich źródeł powinienem sięgnąć w tych poszczególnych obszarach? Do tego, tego, tego i tego i tego. Oczywiście później musisz to zweryfikować, czy to jest prawda, czy takie źródła w ogóle istnieją i tak dalej, ale jesteś w stanie coś tam przeprocesować.
Czyli chcesz się nauczyć arabskiego w miesiąc. Wiesz, że to niemożliwe, ale masz jakieś zadanie, nie?
No wiesz, na przykład w zakresie nauczania języków jest taki bardzo dobry post chyba na blogu Tima Ferrisa dotyczący uczenia się obcego języka. Po pierwsze da się, dlatego że jest 6 do 8 tygodni, taki program imersyjny uczenia się języka, on chyba jest dobrze udokumentowany albo u niego na blogpoście, albo na Reddicie, związany z wyjechaniem do danego kraju i absolutnym zakazem komunikowania się w innym języku. I dla wielu osób to działa. Nie? Więc to może być twój plan, ale być może twój plan to jest wyjeżdżam, nie wiem, za 2 lata do określonego kraju, potrzebuję się nauczyć języka, jaki byłby mój plan? Taki, taki jest, i taki. Jest, nie? No bo to jeżeli sobie powiesz, że twój plan to jest po prostu włączę Duolingo i będę pykać lekcje, to niekoniecznie może...
Ale Duolingo może być w tym programie, tak? Czyli tu mogę mieć podcast, tu mogę mieć wideo, tutaj mogę mieć tutora AI-a, tutaj mogę mieć fizycznego nauczyciela, tutaj mogę mieć wakacje w tym kraju, skoro wiem, że będę tam dopiero za 2 lata na stałe, to miesiąc w tym roku spędzę i tak dalej, i tak dalej. Cały ten plan ma wtedy sens.
Dokładnie tak i musisz go sobie po prostu sam poukładać. Często jest tak, że nie grałeś w cywilizację, ale...
No, daj mi szansę.
W cywilizacji jest coś takiego, co się nazywa drzewkiem rozwoju, czyli jak wynajdziesz jedną technologię, to ci się udostępnią 2 pozostałe technologie i tak dalej. Na tym wygląda jakby progres swojej cywilizacji w grze, że wykonujesz określone odkrycia i podobnie wygląda z procesem edukacyjnym. Ja na przykład w zakresie swojej indywidualnym uczenia się mówię sobie, chcę się nauczyć rzeczy X, to mi otwiera ścieżkę do Y i do Z i później ja sobie to, mam ileś tam tych tak zwanych technologii, czy tych rzeczy, których chciałbym się nauczyć albo zrozumieć, ja sobie je eksploruję tymi poszczególnymi ścieżkami. Czasami niektóre z tych ścieżek prowadzą mnie donikąd, albo je przerywam, tak? W sensie wystarczy mi ten poziom wiedzy, który mam tutaj, nie dotykam dalej. Ale na przykład chciałbym być w jakiejś dziedzinie ekspertem, więc cały czas podążam tą ścieżką i zagłębiam się jeszcze bardziej w ramach tego procesu. I zobacz sobie, że możesz to zrobić też w ten sposób, że jak patrzysz z punktu widzenia planowania twojej ścieżki edukacyjnej, czy twojej kariery, czy twojego rozwoju osobistego, możesz tak zrobić. W sensie, jak powinno wyglądać moje drzewko tego rozwoju? Rozwoju tych poszczególnych umiejętności, tak? Jeśli zrobię to, to otworzy mi się szansa na tamto. Jeżeli zrobię tamto, to mi się otworzy możliwość edukowania w zakresie takim i takim, nie? Bo czasami jak sobie powiesz, chcę się nauczyć X, nie? A X się okazuje po prostu, wiesz, tematem, które studiowały setki tysięcy osób przez kilka tysięcy lat i generalnie rzecz biorąc będzie to zadanie na całe życie, ale gdzieś musisz zacząć. Gdzie zacząć?
Przypomina mi się taka reklama jakiegoś piwa, już nie pamiętam teraz brandu, która wykorzystuje hype na AI i pokazuje tysiące różnych rzeczy, w których rzeczywiście technologia jest naprawdę genialna. Potrafi zrobić szybciej to, potrafi wyżej skoczyć, lepiej przeliczyć. Wszystko. I w którymś momencie biegnie najszybciej oczywiście jak może ze wszystkich innych ludzi w mieście, zatrzymuje się przy szybie pubu, zagląda do środka, a tam siedzą ludzie i piją piwo. Chyba nawet bezalkoholowe swoją drogą i to jest właśnie w tej reklamie jedyne takie miejsce, w których ona nie jest jeszcze w stanie się dobrze, czy sobą dobrze zarządzić. Czuję, że w edukacji jest podobnie, to znaczy, że możemy ją wykorzystywać, ale ona wciąż nie będzie jedynym najlepszym rozwiązaniem.
Jest jedna zasadnicza różnica. Mm-hmm. Proces edukacji służy do tego, żeby nasz umysł był lepszy. Picie jakiegokolwiek piwa, w tym bezalkoholowego, służy do tego, żeby nasz umysł był głupszy. To jest ta zasadnicza różnica. I zobacz, że jeszcze jest bardzo ważna rzecz, że nawet jak bierzesz proces edukacji, nie, to nie każdy proces edukacji, czy za pomocą technologii, czy za pomocą drugiego człowieka, czy w szkole, czy w jakimkolwiek innym miejscu, na studiach, czy w pracy, nie każdy proces edukacyjny czyni nas mądrzejszym. Więcej, można zaryzykować tezę, że bardzo duża część tych procesów edukacyjnych to jest strata czasu. Mhm. Nie? I teraz umiejętność zrozumienia tego, na co chcesz poświęcić czas, swój capacity i wydajność swojego umysłu na pochłanianie poszczególnych rzeczy jest mega ważne. Mhm. To, gdzie ta sztuczna inteligencja ci może pomóc, lepiej sprofilować ci tą ścieżkę i spersonalizować ją pod to, co jest dla ciebie potrzebne. Ponieważ większość procesu edukacyjnego, w szczególności w szkolnego, to jest picie z hydrantu. Mhm. Ty byś chciał się po prostu napić, no bo tak, jesteś spragniony. Tak. Coś cię interesuje. Jesteś spragniony wiedzy w jakimś miejscu. A jak ktoś ci mówi, tu jest hydrant, weź się podłącz, ja ci tylko odkręcę wodę. I dostajesz wszystko. Ale ty nie chcesz wszystkiego. To, gdzie obietnica sztucznej inteligencji w procesach edukacyjnych powinna ci pomóc, jest takie, że autentycznie po prostu napijesz się wody, nie musisz pić z hydrantu. I dzisiaj budowanie sobie tych kompetencji związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w edukacji, eksplorowaniem, jakiego typu narzędzia są dostępne, jest bardzo fajne, ale to nie chodzi o to, żebyśmy teraz, wiesz, powiedzieli sobie, oto jest 50 narzędzi, które jest dostępne, muszę korzystać z wszystkiego, tylko czego ja tak naprawdę chcę się nauczyć? Po co się chcę tego nauczyć? I teraz jaki jest najlepszy sposób uczenia się? Bo sobie zadasz pytanie, jaki jest najlepszy sposób uczenia się, nagle się okazuje, że to nie jest jedno rozwiązanie i to jest jedno rozwiązanie technologiczne, albo to jest pójście do szkoły Y, albo pójście na studia podyplomowe, albo skończenie MBA, czy cokolwiek innego, tylko musisz sobie zidentyfikować po co, nie? A później sobie robisz plan. Czasami on będzie obejmował rozmowę z kimś, czasami będzie obejmował kilka lat uczenia się, a czasami po prostu będzie dzisiaj oznaczał spersonalizowaną ścieżkę, gdzie będziesz miał swojego tutora w postaci sztucznej inteligencji, która sprawi, że zamiast coś eksplorować 5 lat, będziesz mógł to zrobić w dużo krótszym czasie. I to jest akurat taki aspekt wykorzystania technologii, na który ja bardzo się cieszę.
Niech tak będzie. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska, redakcja Agnieszka Szypielewicz, dystrybucja Olga Michałowska, dźwięk Kamil Sołdacki, redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.